Popołudnie wnet.
Zaczynam od rozmowy z panem profesorem Wiesławem Wysockim, historykiem UKSW, autorem książki Bóg na nieludzkiej ziemi, bo to też będzie istotne w naszej rozmowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od rocznicy, nie tylko walentynki, nie tylko Dzień Zakochanych, ale także kolejna rocznica, kiedy Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Dla nas, szczególnie dla Radia Wnet, które się schroniło w gościnnych progach Pasty, rocznica bardzo ważna, ale także bardzo ważna dla narodu i państwa polskiego.
Mieszkanki Wilna wyhaftowały lotnikom sztandar, który został przemycony do Londynu. I tam była dewiza: miłość żąda ofiary. Można powiedzieć, że armia podziemna zbudowana jest na ofierze, na miłości do własnego kraju. To była przecież ofiara, jeszcze nie przebrzmiały echa kampanii jesiennej 1939 roku, kiedy już naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz powołał struktury państwa podziemnego. Najpierw Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej. I ponieważ tenże związek się tak rozrósł, że jednocześnie uzyskał coraz większe kompetencje, możliwości działania, to został nazwany armią, tylko że w odróżnieniu od tej, która była siłami polskimi na zachodzie, to armią krajową. To było także oddanie hołdu właśnie tej potędze, bo w końcu możemy porównywać armię krajową tylko z siłami jugosłowiańskimi.
Pod względem ilości żołnierzy, sprzętu, wyposażenia i zakresu działań.
Tak.
To jest fenomen, który zdaje się cały czas nie przebija się do świadomości światowej, czego niestety mogliśmy być świadkami wczoraj przy okazji wypowiedzi i niektórych dziennikarzy, i niektórych polityków, którzy na szczyt bliskowschodni do Warszawy przybyli.
Musimy pamiętać, że Armia Krajowa była armią państwa podziemnego, że to państwo istniało i to państwo funkcjonowało i powoływało struktury, które odpowiadały resortom i delegat rządu w Londynie, który urzędował w Warszawie, miał funkcję wicepremiera po to, żeby mógł podejmować decyzje polityczne także. I w kontekście tych ostatnich właśnie oświadczeń trzeba pamiętać o tym, że to państwo podziemne zorganizowało struktury, które opiekowały się tymi, którzy byli w najgorszej sytuacji. Myślę tu o społeczności żydowskiej. Stworzono instytucję, jedyną w taką w Europie, która pomagała swoim braciom, bo traktowano ich tak, za murami czy drutami w gettach. To była Rzegota i, o ironio, inicjatywa wyszła ze środowisk prawicowych. To Zofia Kossak-Szczucka była inspiratorką tego apelu o pomoc dla tych najbardziej cierpiących, czyli społeczności żydowskiej skazanej na zagładę.
Pisarka bardzo mocno związana z ruchem narodowym.
Tak, tak.
Między innymi my tą historię znamy, co zrobić, żeby poznali ją także inne narody, przedstawiciele innych nacji.
Ja mam satysfakcję, bo właśnie niedawno mój doktorant obronił swoją pracę doktorską o Rzegocie. Chcemy, żeby została wydana w języku polskim i w języku angielskim. Oczywiście to jest tylko taki drobny element, tym niemniej taka jakaś osobista satysfakcja z tego także przybija. A jednocześnie musimy ciągle upominać się o to, że ile Polska czasu wojny i okupacji zrobiła na rzecz innych. Dzisiaj, jeżeli ujawniamy te sprawy berneńskie, to jest to najlepszy dowód, że takich rzeczy jeszcze jest bardzo wiele do ujawnienia, że to cała akcja pomocy była do tej pory jakby zepchnięta gdzieś w niebyt.
Ale to też świadczy, że nie tylko popkultura zawodzi, nie tylko promowanie i popularyzowanie historii kuleje, ale także mamy dużo w samych badaniach naukowych jeszcze do odrobienia.
Teraz niektórzy się szczycą, że mają wreszcie politykę historyczną. Ona jest, owszem, zaczyna się pojawiać, ale ona ciągle jest resortowa. państwo polskie dzisiaj jeszcze nie wybiło się na niepodległość i nie zdecydowało się na mieć centralnego ośrodka kierowania polityką historyczną, jak mają to inne wielkie państwa, które próbujemy naśladować i zazdrościmy im tej polityki historycznej, nawet jeżeli ona jest fałszywa.
Pojawiła się też ta wypowiedź, no trzeba ją cytować, bo zdaje się ona jest symptomatyczna, nie jest przypadkiem, nie jest wyjątkiem, tylko jest egzemplifikacją pewnych ruchów czy prądów myślowych, które dominują w Stanach Zjednoczonych. Pani Andrea Michels, dziennikarka jednej z amerykańskich telewizji, powiedziała takie słowa, że powstanie w getcie walczyło przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Polski reżim jest na pierwszym miejscu, czyli jak rozumiem bardziej kwiożerczy i bardziej istotny niż jakiś tam jeszcze drugi nazistowski reżim.
W Warszawie krąży taki dowcip, jak poruszali się po naszej stolicy naziści. Na piechotę, bo tramwaje były nur für Deutsche. Więc, ale podobną głupotę mamy w wielu innych miejscach. 2-3 lata temu nasi kombatanci w Australii chcieli fetować zakończenie wojny i nie pozwolono im. Dlaczego? Bo walczyliśmy z Sowietami. A Sowieci przecież byli naszymi sojusznikami, w związku z tym byliście po stronie Niemców. I bardzo łatwo wtedy uruchomić te takie równanie, że naziści to Polacy.
To jest tak, że nie tylko środowiska część, być może mniejsza część środowisk żydowskich tworzy taką czarną legendę i Armii Krajowej, i Polskiego Państwa Podziemnego, i ogólnie postawy polskiego społeczeństwa i narodu w czasie II wojny światowej, ale to współgra także z propagandą i dezinformacją rosyjską. Taką tezę można postawić.
Ale rzeczywiście, to jest przecież im jak najbardziej na rękę, bo wygrywają wtedy swoje atuty, które chcą i jesteśmy wtedy napiętnowani na widelcu, a przecież tylko o to chodzi, że to my właśnie mamy być stałym takim fermentem niepokojem w Europie. Tak, w XIX wieku już nas ustawiano i dzisiaj także mamy być tym najbardziej niebezpiecznym państwem w Europie.
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który jest z wizytą w Warszawie, Mike Pence, odwiedził pomnik bohaterów getta warszawskiego, ale w rocznicę powstania Armii Krajowej zdaje się, przynajmniej z moich informacji wynika, że kwiatów pod żadnym pomnikiem Armii Krajowej nie ma daleko. Można pojechać pod Sejm, tam jest pomnik.
Jest pomnik Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, tak. No jest to, poza tym w Warszawie było jedno tylko powstanie, to w getcie. Natomiast nie pamięta się 2 miesięcy ponad walk z Niemcami o to, żeby Warszawa była wolna, gdy wejdą Sowieci.
I także o tym nie dowie się prawdopodobnie wiceprezydent, bo nie odwiedzi ani pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, a być może też nie odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego. A szkoda, to być może warto, żeby nasze
pretensje
dyplomacja...
można mieć jednak do naszych liderów, bo to my powinniśmy zadbać o to, żeby wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w taką rocznicę łączyła się jednak z pewnym gestem na rzecz Polski.
Tak jak zadbano 2 lata temu, kiedy w Warszawie był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wtedy rzeczywiście anturaż, miejsce i samo przemówienie nawiązywało do historii Polski. Między innymi, panie profesorze, to jeszcze na koniec poprosiłbym o podsumowanie historyka Armii Krajowej. To jest tak, że można powiedzieć, że Armia Krajowa osiągnęła swoje cele. Polityczne pewnie nie, ale jaki można utylitarny wniosek, że to nie tylko to była formacja, która obroniła honor Rzeczypospolitej, ale także miała swoje wymierne i polityczne, i militarne korzyści dla narodu i państwa.
Jesteśmy 3., 4. pokoleniem już, które kontynuuje tradycję, więc nie można mówić, że oni przegrali. To tak jakbyśmy powiedzieli, że żołnierze wyklęci, niezłomni także przegrali. W sensie może fizycznym, bo materia się spopieliła. Natomiast duch trwa. I powiem religijnie. Człowiek składa się z duszy i ciała. Ciało, tak jak głosi napis na Monte Cassino, oddano Polsce. Ale duch przechodzi w następne pokolenia. I to jest to ich zwycięstwo.
Mam nadzieję, że ten duch jest obecny także tutaj, w tej chwili, nie tylko w tej chwili w studiu warszawskim Radia Wnet, i że nasza rozmowa też jest elementem zwycięstwa Armii Krajowej. Profesor Wiesław Wysocki, historyk UKSW, także osoba, która napisała bardzo ważną książkę dla naszej historiografii, dla naszego rozumienia straszliwych zmagań II wojny światowej, czyli Bóg na nieludzkiej ziemi, o modlitwie, o poezji w obozach koncentracyjnych. To ważna pozycja i warto do niej wracać. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, chwała Armii Krajowej.
15 minut po godzinie 16, no to skoro chwała, to piosenka, ulubiona piosenka mojej mamy, też ją pozdrawiam, rozszumiały się wierzby płaczące.